Dokąd płyniecie?
Tutaj na nas podle.
A skąd przyjechaliście?
Pod Bydgoszczy.
Za kawałek.
Chciałem tu przyjechać, na zawsze.
Kanał widzieliście?
Jeszcze nie, przed nami. No, taki majsterszczyk, mówi się.
Pięknie. Stopy wody pod kilę.
Od Biebrzy do Niemna. Audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego.
Do pana dyrektora.
Kanał Augustowski to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce. Drewniane wrota zabytkowych śluz, łącząc rzeki i jeziora, prowadzą podróżników od Biebrzy ku Niemnu przez Puszczę Augustowską. W zamyśle budowniczych w latach 20. XIX wieku miały nim płynąć wyładowane towarem tratwy i barki.
15 czerwca 1823 roku Ignacy Prądzyński przyjechał do Augustowa i zaczął przyglądać się terenowi, bo dostał zadanie: masz zbudować człowieku kanał.
Podpułkownik Ignacy Pantaleon Prądzyński,
dr Maciej Ambrosiewicz, kierownik Muzeum Parku Wigierskiego,
dostał polecenie, rozkaz od swojego przełożonego generała Hauke zrobić projekt kanału. Pułkownik Prądzyński protestował, ale jako że był wojskowym, musiał wykonać ten rozkaz, mimo że, jak sam podkreślał, nie ma pojęcia o budowie kanałów. Obłożył się, jak twierdził w tych wspomnieniach, podręcznikami, żeby ten kanał opracować. Powstały dwie grupy projektowe. Grupa inżynierów Armii Królestwa Polskiego i grupa inżynierów rosyjskich, która miała budować drugą część kanału. Bo my, jak mówimy o kanale augustowskim, to zapominamy, że było to znacznie większe przedsięwzięcie, niż teraz możemy to oglądać, ponieważ pierwotnie ta droga wodna miała połączyć rzekę Wisłę z portami rosyjskimi na terenie Łotwy, głównie w Windawie, i miała ta droga wynosić 900 km. Kierownikiem drugiej grupy był pułkownik wojsk rosyjskich o nazwisku typowo rosyjskim Rokossowski. My o pułkowniku Prądzyńskim pamiętamy, a o pułkowniku Rokossowskim nie pamiętamy. To już tak mamy dziwnie z tą historią ułożone. I rzeczywiście pułkownik Prądzyński, późniejszy oczywiście generał, zaprojektował ten kanał. Początek to jest rok 23, chociaż tak naprawdę car Rosji Aleksander I podpisał dokument, który zatwierdzał budowę tego obiektu rok później. Tego obiektu dużo większego, czyli między Wisłą a Windawą na terenie dzisiejszej Łotwy. I w zasadzie już wtedy prace się zaczęły, właściwie całe prace projektowe, i zaczęto już regulować rzekę Biebrzę, rzekę Narę.
Wówczas było to Imperium Rosyjskie. Dziś to pogranicze Polski, Litwy i Białorusi. Te kultury przenikały się tu od stuleci, mówi Beata Żukowska z augustowskich placówek kultury.
Ten teren zawsze był terenem przygranicznym, zresztą netta od okresu po Unii Lubelskiej aż do trzeciego rozbioru Polski była rzeką graniczną pomiędzy koroną a Wielkim Księstwem Litewskim. Dlatego też te kultury zawsze się tu mieszały od najwcześniejszych lat, kiedy istniało tutaj osadnictwo. Wystarczy pojechać kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od Augustowa, znajdziemy Litwinów, czy w Sejnach, czy w gminie Buńsk. To już są takie większe skupiska, natomiast pojedyncze rodziny mieszkają też i w Augustowie, i w okolicy. Znajdziemy też jeszcze gdzieniegdzie potomków polskich Tatarów, którzy też na Suwalszczyźnie mieszkali przed I wojną światową. Mamy tutaj mieszkających staroobrzędowców w okolicy kanału, którzy też przyczyniają się do tej mozaiki wielokulturowej, która się stworzyła wzdłuż kanału augustowskiego. Teren jest wielokulturowy, to znaczy, że mamy tutaj wiele i zabytków, i wiele rzeczy z kultury niematerialnej, między innymi obrzędowość. czy też elementy architektury ludowej, która była tworzona przez osiedleńców z Litwy czy z Rusi.
Decyzja, którędy ma biec kanał, nie była łatwa.
To nie jest tak, że Prądzyński od razu przyjechał z Warszawy i wiedział, gdzie ten kanał poprowadzić. Były różne koncepcje. Kanał miał przejść szlakiem południowym przez rzekę Biebrze w kierunku Grodna. Tam jest dość blisko, od Lipska do Grodna, w związku z tym myślano, że to będzie odcinek południowy lepszy. Okazało się, że nie. Myślano, że bardziej na północ, żeby wykorzystać rzekę Czarnochańczę w większym stopniu oraz samo jezioro Wigry, puścić to tym szlakiem północnym. Czyli wracano w jednym wypadku do koncepcji z czasów Stefana Batorego, budowy kanału, bo Stefan Batory w latach 80. XVI wieku już myślał o budowie kanału, który by łączył rzekę Wisłę z rzeką Niemen i te prace podjęto, ba, Lipsk zyskał herb w postaci łodzi pod pełnymi żaglami, które miały taką dobrą zapowiedzią w przyszłości Lipska jako portu śródlądowego. Niestety Batory zmarł dość szybko i do pomysłu wrócono w czasach znacznie późniejszych, bo u schyłku upadającej Rzeczypospolitej, w czasach Antoniego Tyzenhauza, który chciał zbudować kanał drugi między Krasnopolem a rzeką Niemen. Wiedza chyba o tym była, skoro Prądzyński starał się nawiązać do pewnych rozwiązań z naszego punktu widzenia już zupełnie historycznych. Jeżeli spojrzymy na mapę tej części Europy, mapę starą, to zobaczymy, że ten teren był przecięty setkami drobnych cieków, terenów podmokłych. Słynne zdanie, które pada w Wojnie i Pokoju rosyjskiego pisarza Lewa Tołstoja, kiedy jest mowa o inwazji wojsk napoleońskich na Rosję, to książę Bołkoński mówi: Napoleon nie przejdzie, utknął w polskich bagnach. Bo Polska słynęła z tego, że była terenem trudnym do przejścia. W związku z tym myślano o tym przejściu przez te polskie bagna od dłuższego czasu. Myśleli o tym już krzyżacy. Myślano przez wiele, wiele wieków. Przecież te kanały budowano już w czasach Witolda Wielkiego. To nie jest tak, że ten pomysł z kanałami się obrodził w XIX wieku. Powstał w tym momencie, kiedy był szczytowy moment tzw. manii kanałowej. Kanały budowały się wszędzie w Europie, bo dawało to możliwość transportu towarów. I kiedy Rzeczpospolita upadła i powstało takie kadłubowe państwo pod nazwą Królestwo Polskie, ale zależne od Imperium Rosyjskiego, z carem jako królem, to genialny ekonomista, książę Drucki-Lubecki, chciał tę Polskę wydźwignąć gospodarczo, bo Polska była w kompletnej ruinie. I książę Drucki-Lubecki, tak naprawdę on jest właściwym autorem projektu budowy kanału, bo bez urazy pułkownik, widzę, generał Prądzyński był jedynie wykonawcą. Bez inicjatywy małego księcia, bo tak był nazywany, miał wzrostu 1,58 m, stworzył reformę finansową, podwaliny pod stworzenie kilku obszarów przemysłowych na terenie Królestwa Polskiego i również modernizację dróg. Nie tylko dróg w postaci tej drogi wodnej kanału Augustowski, ale on nadał standard sieci drożnej, która obowiązywała do lat 50. XX wieku na terenie Polski.
I podjął decyzję, że potrzebne są nam te kanały, między innymi kanał Augustowski, bo w międzyczasie Prusy z Królestwem Polskim prowadziły wojnę celną. Obłożyły nasze zboże, nasze drewno, nasze towary tak wysokimi podatkami, że ten transport Wisłą był nieopłacalny.
Ba! Królestwo Polskie w zamyśle władz rosyjskich miało być zapleczem przemysłowym Rosji. I Drucki-Lubecki parł w tym kierunku, żeby Polska stała się potęgą przemysłową. I dobrze mu całkiem szło. Ale kiedy wybuchło powstanie listopadowe, któremu zresztą Drucki-Lubecki był przeciwny, bo przecież to było kompletną katastrofą militarną, społeczną i finansową na każdym odcinku, to Rzeczpospolita mogłaby szybciej wrócić do swojego istnienia. Ale to się nie udało. Rosja dostrzegła w Polsce rywala gospodarczego, w związku z tym okręgi przemysłowe zostały przesunięte w głąb Rosji. Przez to także.
Śluzy, które miały wspomagać rozwój i bogacenie się ziem dawnej Rzeczpospolitej, dziś niemal niezmienione od 2 stuleci, służą głównie turystom.
Do śluzowego chcieliśmy się dostać.
Pana. Panie pan łańcuszek do góry. No i za stówkę odsunąć i wejść.
Pan akurat przybija deskę. Ryszard Puczyłowski, operator śluzy w Przewięźni.
Przed chwilą był statek, więc przyśluzowaliśmy, teraz czekamy na katamaran. To jak jest weekend, to bez przerwy płyną. Kolejka nawet czasami się ustawia. Kajaków mamy mało, głównie statki pasażerskie, łodzie motorowe i katamarany, takie prywatni przewoźnicy, którzy też wożą turystów. Śluza jest urządzeniem hydrotechnicznym, które wyrównuje poziomy między jeziorami. W tym przypadku jeziorem Białe, a Studzienicze. Studzienicze jest położone wyżej niż jezioro Białe, o metr. I jednostka, która chce przepłynąć ze Studzienicznego lub z Białego na drugie jezioro, musi wpłynąć do śluzy. Wtedy w zależności, czy pokonuje w stronę do góry czy do dołu, albo opuszczamy wodę z tą jednostką, albo podnosimy. Czyli wyrównujemy poziom do danego jeziora, do którego jednostka chce się przedostać. Jakby śluzy nie było, jej można byłoby przepłynąć. Sztucznie połączone są jeziora, one nie były kiedyś połączone. To Prądzyński tak połączył tutaj wiele jezior, żeby stworzyć ten kanał. We wrotach są zastawki i one służą tylko i wyłącznie do napełniania lub opróżniania wody z komory śluzy. A dyszle, które znajdują się przy wrotach, służą do otwierania wrót. Śluzowy jest silnikiem tutaj. Śluza jest zachowana w pierwotnym wyglądzie, ponieważ jest pomnikiem historii. Konserwator zabytków pilnuje tego, żeby było wszystko tak jak kiedyś. Nic się nie zmieniło. Tak samo działa śluza 200 lat już. Psuje się, no 20 lat, tak średnio do 25 wymieniane są wrota na nowe, w całości. Są drewniane.
Czyli operator musi mieć trochę krzepy również.
Krzepy może troszkę też, ale dużo cierpliwości, no i dużo chodzenia od wrót do wrót, także potrafimy przy takim dużym ruchu nawet do 15 km dziennie pokonać.
Od wrót do wrót jest jak daleko?
Około 44 metrów.
Wszystko się mieści, co trzeba?
No, statki były budowane pod kątem wielkości śluzy, nie odwrotnie. Śluza była pierwsza, więc wszystkie statki, które zostały wybudowane, mieszczą się.
44 metry długości, a szerokości?
Szerokości jest dokładnie w najwęższym miejscu 5,85. Mam otwarte wrota i w tej chwili czekamy na jednostkę, która wpłynie z Jeziora Białego i popłynie w kierunku Jeziora Studzienicznego. Metr do góry. Same napełnianie trwa około 4 minut, plus już jakieś otwarcie wrót, o 7 minut jesteśmy w stanie zrobić śluzowanie, nawet czasami szybciej. 240 metrów sześciennych wody za jednym zrzutem. Także przez cały dzień no, zbiera się trochę. Bywa, że 40 śluzowań dziennie, więc...
Około 10 tysięcy metrów sześciennych.
Tak, dokładnie. Jezioro Serwy jest takim buforem kanału Augustowskiego, całego kanału Augustowskiego. Jest najwyżej położonym punktem. I jezioro Serwy uzupełnia kanał Augustowski w wodę. Mieliśmy w historii już jakieś ograniczone liczby śluzowań ze względu na suszę, ale nigdy jakoś tak nie było, żeby w ogóle nie było śluzowań.
Teraz śluza się napełnia.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Często pani tu pływa?
To zależy, ilu jest pasażerów chętnych na ten rejs.
Trudne jest śluzowanie.
Pyta pani o przybycie śluzy? To zależy też od pogody i od umiejętności prowadzącej jednostkę osoby. Na pewno jest łatwiej sobie płynąć po prostej niż czepiać się ścian w śluzie. Szczególnie jeszcze jak jest zła pogoda, lecz odwieje.
Dał pieniądze Drucki Lubecki, de facto car jako król, bo musiał się zgodzić na tego rodzaju inwestycje. Dano pieniądze, przyjechał tutaj Prądzyński w połowie czerwca 1823 roku, zaczął pomiary, badanie terenu. Rok to zajęło?
Prace inwentaryzacyjne trwały kilka miesięcy w koszmarnych warunkach terenowych. Pamiętajmy, że teren podmokły, trudny do przejścia i Prądzyński podjął decyzję, żeby wykorzystać naturalne obniżenie jezior augustowskich i połączyć rzekę Nettę kilkoma przekopami, bo tych przekopów relatywnie jest niedużo, bo to jest 30
parę km. Czyli dopływ Biebrzy.
Bo dopływ Biebrzy.
Wisła, Narew, Biebrza, Kanał.
Chciano tylko Nettę skanalizować, czyli trochę wyprostować, bo ona się trochę meandrowała. Potem się okazało, że jest to niemożliwe, czyli Netta była lateralna, równoległa. oczywiście z pewnym umownością wobec kanału, które trzeba było wykopać. Netta zbierała wodę, dostarczała tą wodę do kanału, ale była to już osobna droga wodna. Wykorzystano z kolei w tym górnym biegu rzekę Czarną Hańczę, którą też skanalizowano i od miejscowości Rygol do Niemna to już jest kanalizowana rzeka Czarna Hańcza. Co prawda na terenie Białorusi ona odbija i tam ta rzeka płynie jako Czarna Hańcza również, czyli oddziela się od kanału.
A kanał od Hańczy tuż przed ujściem do Niemna trzeba było zbudować tak, żeby kończył się właśnie na Niemnie.
No to jest odcinek też w sumie skanalizowany na terenie Białorusi 20 km.
Zaprojektowano ten kanał. Kiedy rozpoczęła się budowa?
Budowa się zaczęła w zasadzie natychmiast. Natychmiast jeszcze trwały prace projektowe, kiedy już wiedziano, że trzeba dokonać pewnych regulacji, żeby ta spławność była utrzymana. Bo my też zapominamy o jednym. Te rzeki wcześniej funkcjonowały jako rzeki spławne, tym spływano przecież różnego rodzaju towary. To nie jest tak, że Antoni Tyzenhauz w XVIII wieku nagle pomyślał, a to trzeba zbudować kanał. Nie. On wziął przykład z kamedułów wigielskich, którzy towary masowe wysyłali poprzez Czarną Hańczę Niemen do Königsberga, królewca. I w Królewcu mieli swoje porty i poprzez te porty można było towary dalej wysyłać. A Narew i Biebrza też służyły spływaniem towarów. To się tego używało bez przerwy przecież.
Ale postanowiono uregulować tę sprawę, nadać temu bardziej przemysłowy, hurtowy charakter, stąd budowa tego kanału. Rok 1824.
Formalna budowa.
Car podpisał, rozkaz wydany. Trzeba kanał budować.
Tak. Był to wtedy największy plac budowy na terenie królestwa. Budują kanał, budują drogi, bo to jest cały system komunikacyjny. Przecież kanał przeciął setki dróg, które trzeba było otworzyć, stworzyć mosty zwodzone, mosty przesuwane, żeby ta droga mogła funkcjonować bez kłopotów. Także było to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Ba, trzeba było materiał pozyskać. Przecież nie było dobrych kontaktów z Chinami, żeby pościągać cement, gwoździe z Chin, tylko to trzeba było ten cement zrobić. To się wydaje szokujące, że bez Chińczyków wtedy dawali sobie radę.
Bo nie sztuką było zaprojektować, nie sztuką było ściągnąć ludzi, zgromadzić materiał. Trzeba było także wynaleźć pewne technologie.
To wszystko było nowe. Ba, od pancera wzięto rozwiązanie związane z batem hydraulicznym, przecież nie było cementu, czyli musiano wymyślić materiał, dobre lepiszcze, żeby to ze sobą scalić.
Tutaj też wynaleziono materiał rodzimy, który pozwolił tak doskonale zbudować śluzy, że przetrwały do dzisiaj.
Też nie tworzył baśni takich, ponieważ woda ma to do siebie, że drąży również skałę. Także ten materiał też uległ deprecjacji, trzeba było go ciągle
konsumować. Ale swoje przetrwał.
Pamiętajmy o jednym. Na twardym gruncie buduje się lepiej. Na bagnie buduje się trudno. Tereny były skrajnie trudne do budowania.
Trzeba było wyciąć puszczę, trzeba było udrożnić niektóre miejsca. W wielu miejscach trzeba było przekopać. Jakie maszyny? Koparki były?
No właśnie. Kopało się do piersi. Tyle, ile się dało naczerpnąć. Były też takie maszyny do pogłębiania. No oczywiście to wszystko była praca ręczna, wykorzystanie siły mięśni ludzi, siły zwierząt. Bo oprócz tego, że był kanał, to przecież trzeba było tym kanałem potem jakoś ten transport zapewnić. Przecież wzdłuż kanału biegły drogi burłaczne, którymi chodzili ludzie, chodziły zwierzęta po to, żeby przeciągać tratwy, przeciągać barki z towarem. Pamiętajmy, jaka była generalnie idea. W tamtych czasach taką zwykłą drogą za pomocą wozu konnego można było przewieźć na wozie około tony towarów. Tony. No bo dwa konie, czy dwa woły i mały wóz relatywnie. Po to wymyślono kanały do transportu, żeby włożyć do takiej barki około 40 ton towaru. Czyli zwiększało to niepomiernie możliwości. Także wszystko to było dobrze przemyślane.
Jak długo trwała budowa? Bo w międzyczasie doszło do powstania listopadowego.
Było powstanie listopadowe. Śluzy zresztą służyły też jako punkty umocnione dla wojsk rosyjskich. Kanał funkcjonował, czyli w zasadzie do 1839 roku budowę kanału ukończono. Potem oczywiście trzeba było podrabiać stopnie piętrzące. Były poprawki, ale to jest woda. Woda jest tutaj bezwzględnym egzaminatorem. Sprawdzi każdą niedokładność.
Zniesienie przez Prusy ceł zaporowych, rozwój kolei i zniszczenia w czasie I wojny światowej sprawiły, że zamiast wielkim szlakiem handlowym, kanał augustowski stał się lokalną drogą spławu drewna. Młoda II Rzeczpospolita zmodernizowała go i odkryła jego walory turystyczne. W okresie II wojny światowej Niemcy spławiali nim drewno, a Sowieci materiały do budowy linii Mołotowa.
W 1953 roku zostały rozpoczęte w okresie wojennym dość intensywne przewozy.
Sławomir Aleksandrowicz, zarząd żeglugi augustowskiej.
Holunek tratew, holunek drewna z poszczególnych rejonów Puszczy Augustowskiej do tartaku w Augustowie, ale też wcześniej w ogóle aż Wisło do poszczególnych tartaków w Polsce. W 1956 roku rozpoczęliśmy już przewozy pasażerskie, a w 1962 roku przybył drogą wodną, czyli kanałem augustowskim, statek wybudowany w Stoczni Gdańskiej, 200-osobowy statek serwy. Nowoczesna jednostka, która naprawdę tutaj była wielkim wydarzeniem i przyciągała dosłownie tłumy turystów z całej Polski. Już w latach 70. przewoziliśmy 130 tysięcy pasażerów. Potem to było różnie, kryzysy, były załamania gospodarcze, my to też odczuliśmy, ale ciągle przewozimy w rejonie Augustowa ponad 100 tysięcy pasażerów od 1956 roku. Przewieźliśmy, tak szacunkowo licząc, 5 milionów pasażerów. Z każdego zakątku Polski, z każdej miejscowości trafił do nas klient, trafił pasażer. Wszyscy jak do tej pory są zadowoleni. No, do czego budowano kanał augustowski, ciągle budzi pewne kontrowersje. Oczywiście wówczas chodziło o cło, zjawisko ekonomiczne, ale to była polityka. Z tym, że cło zostało sprowadzone do zera, to też odniosło jakiś skutek i ten błąd zatarł się jakoby. Dzisiaj sam fakt pokazywania budowli hydrotechnicznych, turyści niby rozumieją, co to jest różnica poziomu wód, ale nie mogą sobie w pełni uświadomić, dlaczego woda podnosi statek bez względu na jego pojemność, bez względu na jego wagę do pewnego poziomu. To, co pokazują śluzy, moment śluzowania. Na pewno w momencie budowy, może być cała Europa podziwiała to przedsięwzięcie. Dzisiaj też podziwiamy użycie materiałów budowlanych, które po dziś dzień trzymają ściany śluz. A coś takie bardzo, bardzo interesujące, że w tak krótkim okresie czasu ten kanał został zbudowany i zarządzanie 7-tysięczną średnio rzeszą ludzi różnych narodowości też było wielką sztuką. To naprawdę jest ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. I temu zadaniu generał Prądzyński, wówczas główny kierownik budowy, też nie tylko, bo i dokumentację opracowywał, duży miał udział w tym przedsięwzięciu, sprostał. Czyli kanał został tak zbudowany, że woda, jak założona ma płynąć w tym kierunku, płynie po dziś dzień, błędu nie ma. Historia, zabytek. Dobrze, żeby i to pokazywać, że siłą rąk, siłą ludzi można obsługiwać tak poważne budowle hydrotechniczne i myślę, że ten sposób długo, długo się utrzyma, bo naprawdę jest interesujący.
Nie tylko zabytkowy kanał, ale i otaczająca go przyroda przyciągają tu dziś turystów.
Kraj jest młody, bo lodowiec, który kształtował krajobraz, opuścił te tereny, gdzie jesteśmy, no, jakieś 18 tysięcy lat temu. Na naszych oczach widzimy pięknie ukształtowany teren w postaci łagodnych wzgórz, przykrytych niejednokrotnie lasem. Pośród tych wzgórz i lasów oczka jezior, jednych większych, drugich mniejszych. Tych jezior tutaj jest ponad 250. Ale też setki cieków wodnych, większe nazywamy rzekami. I akurat kanał Gustowski wykorzystuje te cieki wodne. Ten krajobraz został zmieniony lat temu 200, no właśnie za sprawą kanału Gustowskiego. My sobie z tego często nie zdajemy sprawy, bo traktujemy kanał Gustowski jako rzecz zastaną, stałą, niezmienną. Ale trzeba pamiętać, że wtedy, 200 lat temu, inżynierowie przecięli brutalnie przekopem spory teren, połączyli przekopami naturalne zbiorniki jezior, wykorzystali spływające od tych jezior rzeki, rzekę Czarnochańczę, rzekę Nettę i dziesiątki pomniejszych cieków wodnych. I gdybyśmy spojrzeli na mapę z początku XIX wieku, to ten teren wyglądał troszkę inaczej. No oczywiście mamy misy jezior, ale nie mamy już wielu cieków wodnych, które zostały przez ten kanał, mówiąc nieładnie, skonsumowane. Ale mimo, że nastąpiła ta brutalna ingerencja w przyrodę, to też trzeba pamiętać, że wtedy też nie było Puszczy Augustowskiej. Ja wiem, że to brzmi obrazoburczo, bo wszyscy myślą, że ta Puszcza Augustowska tutaj szumi od czasów Mieszka I. Nie, proszę Państwa, nie szumi od czasów Mieszka I. Szumi tak naprawdę od połowy XIX wieku, bo tutaj, gdzie jest teraz Puszcza Augustowska, stykały się inne puszcze, dawne puszcze litewskie, ale za sprawą działalności człowieka te puszcze zostały wytrzebione, przekształcone na kadłuby do okrętów, na wanczosy, na potaż, jak to mówił jeszcze Jan Kochanowski. Ta puszcza na nowo została nasadzana dopiero w wieku XIX, bo tu świerków pierwotnie w takiej ilości oczywiście nie było. I te świerki wtedy posadzono u schyłku małej epoki lodowcowej, czyli wtedy jeszcze było troszkę chłodniej niż teraz. I wtedy to powstała ta Puszcza Augustowska. Tym niemniej kanał Augustowski miał bezpośredni wpływ na formowanie się tej Puszczy Augustowskiej, no bo zmieniły się stosunki wodne, woda odpływała w troszkę inny sposób. Także tutaj nastąpiło takie zjawisko, które nazywam symbiotycznym połączeniem działalności człowieka i tego, co stworzyła natura. Myślę, że to połączenie wyszło całkiem zgrabnie, no bo nie widzimy ran na krajobrazie i widzimy, że nawzajem i ta puszcza, i ten kanał Augustowski jakoś ze sobą symbiotycznie współpracują.
Symbioza ludzi i przyrody ukształtowała też kuchnię tego regionu, opowiada autor publikacji o tradycji kulinarnej Augustowszczyzny i restaurator Marcin Budynek.
Co jedli? No na pewno ziemniaki i kasze. To, co na tych ziemiach było najbardziej popularne. Zlepek trzech kuchni kresowych. Białoruska, litewska, polska. Spora ilość Żydów, które mieszkają w tych regionach. Tatarów. Wszystko to się mieszało, także jest to jedna na pewno z najciekawszych kuchni regionalnych w Polsce. To w ogóle bez dwóch zdań jestem tego święcie przekonany. Babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana. Pierogi gotowane, pierogi pieczone, różnego rodzaju soczewiaki, kartacze. Kartacze, cepeliny, no tutaj jakieś kartacze oczywiście kojarzyły nam się z kartaczem, czyli z czymś okrągłym. Przez naleciałości litewskie, przez cepeliny stały się bardziej podłużne. Bardziej nam są w tej chwili znane podłużne te kartacze, a nie okrągłe, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast można zjeść takie ortodoksyjne kartacze typowo, ale to w regionach bliżej Gołdapi. Tam jeszcze podawane są w restauracjach takie okrągłe, ale to nie nasz kanał. U nas wzdłuż kanału Gustowskiego kartacze podłużne jak cepeliny. Różnego rodzaju ryby, to co w kanale było, sandacze, szczupaki, przy bocznych jeziorach dochodzących do kanału cielawa, zimą stynka. To jest to, po co turyści nas przyjeżdżają, czego szukają, no i to, czego tu było najwięcej. Tej ryby jest powrotem dużo, ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ ostatnimi laty gospodarka zasobami rybnymi się poprawiła i tych ryb jest coraz więcej. To dla mnie jako restauratora jest na plus, no i myślę, że dla turystów też jest na plus, ponieważ tej ryby jest duża dostępność.
To było dawniej, a co dzisiaj tutaj ludzie jedzą z takich tradycyjnych dań?
Zostało to, ja to bardzo szanuję, że zostało to, dlatego ta kuchnia regionalna tyle lat się utrzymuje. Oczywiście kartacze, babka wiesza, to jest numer jeden. Oczywiście chłodnik. Chłodnik dawniej nie był tak bardzo popularną zupą 200 lat temu, jak jest teraz. Także ten chłodnik litewski, chłodnik kresowy, już nie tak bardziej ekskluzywny jak kiedyś z szyjkami rakowymi, bo tych raków było bardzo dużo i te raki się dawano, bo były. Teraz jest to produkt ekskluzywny, także te chłodniki z tymi szyjkami rakowymi bardzo rzadko się pojawiają w dobrych restauracjach i niestety one podbijają nam cenę, ale tradycyjny chłodnik, trzy rodzaje nabiału, butwinka ugotowana, sparzona, starta, wszystko to, co rośnie w ogródku, rzodkiewka, ogórek, świeży koperek, to jest to, co w tym chłodniku powinno się znaleźć. Także chłodnik jest bardzo popularny, zwłaszcza w okresie letnim, no i duża ilość ryb, lin, śmietanie. To danie może 200 lat temu też nie było tak znane, ponieważ ta śmietania nie była tak wykorzystywana, jak jest w tych czasach. Natomiast od jakichś 50-60 lat no, ten lin śmietanie to jest takim też kultowym daniem w naszym regionie.
A na słodko co?
Na słodko, do region kanału, no to przede wszystkim sęka dżymrowisko, czyli takie chruściki smażone, układane w kopce, wszystko łączone miodem, bakaliami. To jest coś, co tu było od zawsze. Deser marcinek, co prawda przywędrował tutaj do nas z Hajnówki, z innego regionu województwa, natomiast tak w to nasze otoczenie się wbił, że ja to już uważam, że to jest nasz tutaj regionalne ciasto. Pochodzi z dalszej części Podlasia, natomiast no tutaj wzdłuż tego kanału kozackiego możemy go zjeść. Ludzie go szukają, no jest na pewno jeden z lepszych deserów naszych w regionie. No i jagodzianki augustowskie, oczywiście, no to bez tego nie wyobrażam sobie wyprawy, co jeszcze pamiętam, przyjechałem pierwszy raz do Augustowa x lat temu, to pierwsze spływy kajakowe, no to oczywiście jagodzianki zabierane ze sobą w kajak i wzdłuż kanału się płynęło z tym jagodzianki. To już nowsza tradycja, natomiast cieszę się, że tą jagodziankę też wpisujemy w listę produktów regionalnych i myślę, że będzie właśnie utożsamiana z Augustowem, z kanałem augustowskim.
W Augustowie i okolicach zachowało się wiele architektonicznych pamiątek związanych z budową kanału i rozwijających się tu w latach 20. ubiegłego wieku ruchem turystycznym. Oglądamy je z pasjonatem historii tego miejsca, Wojciechem Baturą.
Jesteśmy przed siedzibą zarządu wodnego. Jest to budynek, który powstał w 1908 roku w stylu rosyjskiego eklektyzmu. Bardzo udana forma moim zdaniem. Został wybudowany specjalnie na potrzeby odpowiedzialnego za całą eksploatację drogi wiślańsko-niemeńskiej, drogi wodnej, inżyniera Michaiła Lwowicza Straszkiewicza. Takich obiektów jest więcej, bo to są i śluzy, i obejścia śluzowe. To jest kompleks różnych budowli zabytkowych, bo to są i tak zwane groble oporowe, które zachowały się w pierwszej połowie XIX wieku i same śluzy, w wielu śluzach tkwi oryginalna substancja XIX-wieczna. No, z tych pierwotnych budynków drewnianych to zalicza się ten budynek, nasz tak zwany dworek Prądzyńskiego. Ostatnio udało mi się ustalić, że jest to dawna oficyna przy spichrzu Banku Polskiego, także pośrednio tylko związany z kanałem.
Ale w tej chwili jest to siedziba?
Siedziba działu historii kanału augustowskiego Muzeum Ziemi Augustowskiej. Oczywiście w strefie kanału to, co cieszy się największym zainteresowaniem, to obiekty sakralne. I to są często obiekty bardzo ciekawe, no, na przykład zespołu w Studzienicznej, drewniany kościół z 1848 roku i kaplica z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, ale studzieniczańskiej, bo to kopia obrazu jasnogórskiego z 1872 roku, kopia jest XVIII-wieczna. To jest wszystko położone we wspaniałym anturażu przyrodniczym, czyli stare drzewa, przepiękne, to się mieści na półwyspie i wyspie jeziora Studzienicznego, także to wszystko jest bardzo piękne. Przy samym kanale augustowskim w Mikaszówce jest drewniany kościół z 1907 roku, jest kaplica w Rudawce, która przynajmniej jako forma sięga XVIII stulecia, dawna Połunicka jeszcze. No oczywiście to, co jest najcenniejsze moim zdaniem, to jest dawne budownictwo hotelowo-pensjonatowe z okresu międzywojennego, więc tutaj szczególnie ciekawym obiektem jest dzieło zespołu pod kierunkiem najwybitniejszego architekta modernistycznego polskiego, który był między innymi współtwórcą gmachu ONZ-u w Nowym Jorku. Mówię o Macieju Nowickim.
To jest hetman.
Też jest dzieło znakomitego architekta Juliusza Nagórskiego. Mówię o oficerskim jachtklubie nad Jeziorem Białym. Są zachowane też budynki drewniane, takie wille w stylu modernistycznym albo w stylu takim regionalistycznym z okresu międzywojennego. Tego jest dosyć sporo. Bardzo ciekawym obiektem jest nawiązujący do stylu witkiewiczowskiego, czyli tak zwanego zakopiańskiego, tak zwany dom drzewiarza, niestety w fatalnym stanie. No, można tutaj wymieniać sporo obiektów zabytkowych i w samym Augustowie, i w najbliższej strefie kanału augustowskiego.
Ale kilkanaście kilometrów stąd jest też do Wspuda.
Do Wspuda oczywiście siedziba Ludwika Michała Paca. To są ruiny, pozostałość po pierwszej chyba w Polsce budowli świeckiej, neogotyckiej i to w stylu neogotyku angielskiego. Naczelny wódz powstania listopadowego, wcześniej adiutant Napoleona, znany z wielu wspaniałych działań wojennych, był pierwowzorem postaci hrabiego pana Tadeusza. Nawet pojedynkował się tak jak hrabia. Natomiast bezpośrednio związany z budową kanału augustowskiego był przyjaciel hrabiego Paca, Karol hrabia Brzostowski, zresztą przyjaciel także Ignacego Prądzińskiego. W każdym razie był związany z tą samą lożą wolnomularską. Pozostałość po jego wielkich zakładach, bo on pierwszy dokonywał odlewów żeliwnych na potrzeby śluz kanału augustowskiego. Najpierw w Janówku, później w dużym zakładzie w Hucie Sztabińskiej, którą rozbudował później w zakład maszyn rolniczych. Była to wielka huta żelaza, najnowocześniejsza wtedy w Polsce. Mówię rok 1825. Huta szkła. Pozostało po nim w Cisowie, czyli w tym ośrodku głównym, zachował się dwór i oficyna, czyli dawny urząd gminy. I niestety wstęp do tych obiektów jest zabroniony.
Od 1968 roku kanał augustowski jest zabytkiem, a od 2007 pomnikiem historii. Zachowanie jego charakteru jest obowiązkiem administrujących dziś kanałem Wód Polskich w Białymstoku, mówi ich rzecznik Joanna Szerenos-Pawlicz.
Kanał augustowski mierzy ponad 101 kilometrów, stanowiąc tym samym jedną z najdłuższych sztucznych dróg wodnych w Polsce. I aż 80 kilometrów drogi wodnej utrzymywana jest w stanie pełnej spławności przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Pozostała część kanału augustowskiego, wychodząca już poza terytorium Polski, administrowana jest przez Białoruś. Kanał augustowski utrzymał swój oryginalny XIX-wieczny charakter. Śluzy zachowane są w większości w oryginalnej formie i wciąż wykorzystywane do pokonywania różnic wysokości pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Niezmiennie funkcjonowanie tej drogi wodnej odbywa się według założeń opracowanych przez generała Prądzyńskiego. Zatem można powiedzieć, że mechanizm działania śluz nie zmienił się od 200 lat. Kanał augustowski każdego roku cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród turystów, jak i motorowodniaków i kajakarzy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku sukcesywnie rozwija tę drogę wodną przez prace remontowe, współpracując oczywiście z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dbamy, aby nadal zachowywał swój oryginalny XIX-wieczny charakter, a jednocześnie wciąż cieszył się popularnością wodniaków, no i przede wszystkim by był bezpieczny.
Kanał augustowski jest jedną z pereł północno-wschodniej Polski, choć nie spełnił roli, jaką dla niego planowano, a Ignacemu Prądzyńskiemu nie było dane dokończyć jego budowy.
On założył Stowarzyszenie Prawdziwych Polaków. Wiem, że to teraz brzmi trochę dziwacznie, ale to jest, pamiętajmy, początek wieku XIX, utrata niepodległości i został aresztowany. On, mimo że wiązał swoją przyszłość z tym kanałem, to historia i władze carskie inaczej sobie pokierowały tym jego losem. W 25 roku już został aresztowany, zatrzymany na wiele miesięcy w więzieniu, potem go zwolniono, potem już do Augustowa nie wrócił i potem zostaje dowódcą i nawet staje na czele na krótko powstania. Radził sobie lepiej niż inni. Wygranie bitwy pod Igniami to jest przecież głównie jego zasługa. To jest niesamowite, że on w tym samym czasie tworzy też pierwszy telegraf semaforowy na potrzeby właśnie militarne. To było takie urządzenie, które za pomocą układu Kremont tego semafora przekazywało znaki. Wiadomość można było przekazać już podczas Prądzyńskiego z Warszawy do Sankt Petersburga w ciągu 4 godzin, czyli dość szybko. Po nim przychodzi Arnold jako pełniący obowiązki szefa budowy. Potem z kolei, kiedy pada powstanie, władze wojskowe zostają odsunięte od realizacji, bo Armia Polska w tym kształcie niestety przestaje istnieć.
Do powstania to armia realizowała te inwestycje.
Tak, bo to wojska inżynieryjne, bo przecież jednak on był inżynierem saperem. I dopiero potem przyjmują to w roku 1932 władze cywilne i tutaj jako przedstawiciel władz cywilnych prowadzi to Urbański. I finansowane jest to ze środków Banku Polskiego, spłata tej pożyczki na zasadzie sprzedaży drewna. I tu trzeba powiedzieć, że raczej budowa kanału była pyrrusowym zwycięstwem, bo już w momencie budowy Prusacy zawiesili cła zaporowe, czyli przestało się gdyby to już opłacać, bo Prusacy dostrzegli, że kanał odegrała fatalną rolę, jeśli chodzi o utrzymanie ich możliwości finansowych. Dla Rosji było to też ciekawe wyzwanie, ponieważ Rosja marzyła o czymś większym. Ona chciała połączyć Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Kanał Augustowski był rodzajem apendyksu i chyba ten ludzki lubelski, który przyjaźnił się z carem Aleksandrem, mówiąc tak kolokwialnie, załatwił ten apendyks, bo Rosjanom chodziło, żeby skomunikować dwa morza, którymi chcieli zarządzać.
Początek projektowania 1823, zakończenie całej inwestycji 1839.
Tak. Pamiętajmy o tym, że samo przekopanie, przecięcie setek cieków wodnych to jest zaburzenie układu hydrologicznego na ogromnym obszarze. To nie jest tak, że się to wszystko przewidzi.
Trzeba było dwa zlewiska połączyć.
Wisły. Nie było to nic niezwykłego. Był to mały kanał zbudowany w Polsce, która starała się wybić na niepodległość ekonomiczną. W tym czasie buduje się kanały dużo większe, które do tej pory funkcjonują. W roku 1832 otwiera się Gotha Kanal, który pełni bardzo ważną rolę, też zmierzoną w kierunku Imperium Rosyjskiego na terenie Szwecji. Wielkie kanały na terenie Ameryki. Projektuje się budowę kanału Suezkiego, który do tej pory odgrywa kluczową rolę. Myśli się o budowie kanału Panamskiego. Wielki kanał chiński, zbudowany 1000 lat temu, to jest 900 km. Także to był niewielki kanał o znaczeniu prowincjonalnym. Ale położony w pięknym miejscu, dobrze utrzymywany, cieszy turystów.
Była to audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego Od Biebrzy do Niemna.